Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Także w tym roku zgromadziliśmy się na Jasnej Górze u Matki Chrystusa, dobrego pasterza, ażeby wspólnie podziękować Stwórcy za tegoroczne plony i prosić o błogosławieństwo na przyszły rok. Tym samym ponownie włączamy się w rytm wyznaczony dla życia człowieczego przez samego Boga. Starając się wniknąć w myśl, która dzisiaj przyświeca czytaniom i jednocześnie odkrywa głębszy sens czynności, którą dokonujemy, chciałbym o czterech rzeczach powiedzieć, które wydają się potrzebne. Najpierw o dożynkach, potem o Kanie Galilejskiej, o uprawie ludzkiej roli i o uprawie ludzkich serc. Pierwszą rzeczą są dożynki. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Dożynki przeżywane na sposób religijny nie są dzisiejszym wymysłem. One nawiązują do starotestamentalnego święta namiotów, o którym mówi Pismo. Tak więc 15 dnia, 7 miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez 7 dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat, 8 dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem Bogiem. Przez 7 dni będziecie obchodzić to święto dla Pana. Co roku, przez 7 dni, to jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. Jest to nie tylko święto radości rolników. To przede wszystkim święto dla Pana. Święto dziękczynienia Panu za udzielone dotąd błogosławieństwo. Będziesz obchodził święto namiotów przez 7 dni po zebraniu plonów z Twojego klepiska i tłoczni. To święto będziesz się radował Ty, syn Twój, córka, sługa Twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w Twoich murach. Przez 7 dni będziesz świętować ku czci Boga swego Jahwe w miejscu, które sobie obierzy Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg Twój, Jahwe, we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy Twoich rąk i abyś był pełen radości. Tyle Pismo Święte o dzisiejszym święcie. Tej niezmiennej postawy wdzięczności rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej zawiesić ze względu na słabe zbiory, ani na trudności w ich sprzedaży. Owa wdzięczność nie może nigdy zaginąć, podobnie jak nie może ustać wdzięczność dzieci wobec własnych rodziców. W każdym położeniu dziękujcie. A więc nie tylko w szczęściu, ale i wtedy, kiedy was spotka nieszczęście lub krzywda, wolno nam błagać Boga o odsunięcie nieszczęść, ale i w złych okolicznościach nie możemy zapomnieć o postawie dziękczynnej, bo jeżeli Pan Bóg dopuszcza na nas coś złego, to jednocześnie udziela daru, by przeciwności nas umocniły. Rolnicy ze swej natury są ludźmi dziękczynienia, którzy przychodzą prosić Wszechmogącego także o to, by nabierali coraz większej miłości i czci do ziemi, aby nie tylko umieli czerpać z niej chleb, ale też otworzyć przed nią swoje serce, by umieli nie tylko podnieść ziarno z ziemi, myśląc wdzięcznością, to jest zboże, czyli z Bożego dane dzieciom Bożym. każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały stępują z góry od Ojca świateł. Naszym dziękczynieniem nie uczynimy Boga szczęśliwszym, ani nie sprawimy, że będzie lepszy. To nam jest potrzebna modlitwa dziękczynna, ponieważ przy jej pomocy otwieramy się pełniej na bezinteresowną miłość Boga do nas i uczymy się przyjmować Boże dary zgodnie z zamiarem dawcy. Właśnie z tej racji gromadzą się dzisiaj na Jasnej Górze duchowieństwo, przedstawiciele rządu i Sejmu i Senatu, władze rządowe i samorządowe, rektorzy szkół wyższych, osoby zajmujące się działalnością dookoła rolniczą. Przede wszystkim zaś przychodzą tutaj delegacje rolnicze, wójtowie, sołtysi. Stan rolniczy przynosi przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny chleba, plony pól, ogrodów i sadów, ponieważ ten dzień przypomina nam o trwałych wartościach kultywowanych przez środowisko rolnicze, do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na Boga, a w szczególności cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości. Ale dożynki są także okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla samych rolników, dla hodowców, dla sadowników, za ich pracę. W misternie wykonanych dożynkowych wieńcach i okazałych bochnach chleba kryje się ich radość z zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory. A poza radością jest też i wdzięczność, bo przecież kromka chleba, którą podnosimy do ust, powstaje dzięki zbiorowemu wysiłkowi i ofiarności wielkiej rzeszy ludzi. Rolników, młynarzy, piekarzy, transportowców, sprzedawców. Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie zamyka ona w sobie wysiłek znaczącej części całego społeczeństwa. Jest to rzeczywisty symbol solidarności człowieka z człowiekiem. Tyle o pierwszej rzeczy, to znaczy o dożynkach. A potem przychodzi rzecz następna, ważniejsza z punktu widzenia duchowego, wesele w Kanie Galilejskiej. Jak ono objawia się w naszym życiu? Wiemy, że dla samego Pana naszego Jezusa Chrystusa nie był to jeden z wielu epizodów z Jego życia, ale moment niezwykle ważny, symbol mesjańskich zaślubin Izraela z Bogiem. Symbol początku epoki mesjańskiej. Woda ujrzała Boga i zaczerwieniła się. Jeden z najbardziej odkrywczych komentarzy do tego wesela w Kanie Galilejskiej został napisany przez świętego Augustyna. Człowiek ten odkrył coś, co zwykle umyka naszej uwadze. Otóż pisze Augustyn, jeśli ktoś tylko zrozumie, że przemiana wody w wino została dokonana nie przez kogo innego, jak właśnie przez Boga, wówczas cud w Kanie Galilejskiej przestanie go zdumiewać. Przecież każdego roku Pan Bóg powtarza w zwolnionym tempie podobny cud. Co roku na winnice całego świata pada deszcz, by po pewnym czasie, zmieszany z minerałami, przeszedł przez korzenie i gałązki winnej latorośli i w ten sposób, by woda zamieniła się w wino. Regularność, z jaką dokonuje się to zjawisko, występuje w naturze, sprawia, że nie widzimy w nim czegoś cudownego, a nawet czasami niczego cudownego. A przecież ostatecznie jest to o wiele bardziej imponujące wydarzenie, aniżeli jednorazowa przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej. Jak to możliwe, że ludzie, patrząc każdego roku na gigantyczne energie, jakie angażuje Stwórca w podtrzymanie świata w istnieniu, nie są nimi wcale oczarowani, nie dziękują za nie, ani nie oddają czci Stwórcy. Skoro jednak przechodzą obojętnie każdego dnia obok wielkich dzieł Bożych, Pan Bóg dokonuje czasami jakiegoś dzieła niezwykłego, aby przebudzić człowieka i skłonić go do oddania mu chwały. Nie zapominajmy jednak, że w Kanie u początku publicznej działalności Pana Jezusa zjawiła się również Jego Matka, która swoją postawą przyspieszyła początek znaków objawiających mesjańską moc jej Syna. Pan mnie stworzył jako początek swojej mocy. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tymi słowami Maria zwróciła uwagę na to, że miłość jest nie tylko darem, ale i przykazaniem. Ukazała wymagania, jakie powinny być spełnione, aby mogła się objawić cudowna moc Mesjasza, a jednocześnie przyczyniła się ostatecznie do rozbudzenia wiary w uczniach. Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Kto mnie nie znajdzie, duszę swoją rani. Śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka. W Kanie ujawnił się nowy wymiar macierzyństwa Matki Chrystusa. Jego pierwszy kształt ukazali ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz, a drugi objawia święty Jan Ewangelista. Pierwsi przeciwstawili macierzyństwo fizyczne macierzyństwu duchowemu, ukazując wyższą godność tego drugiego. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: owszem, ale przecież bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. A potem ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i oto moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Święty Jan z kolei odkrywa przed nami, na czym polega to duchowe macierzyństwo Maryi. Polega ono na trosce Maryi o ludzi, na wychodzeniu naprzeciw potrzebom i niedostatkom. Maryja pośredniczy między Synem a nami. Nie staje wobec nas jako obca, lecz jako matka świadoma tego, że może, a nawet ma prawo powiedzieć Synowi o naszych potrzebach. I wprawdzie w Kanie powiadomiła Jezusa o jednej pozornie błahej postaci ludzkiego niedostatku, to jednak ten niedostatek ma również swoje znaczenie symboliczne. Jest on pierwowzorem wszystkich potrzeb człowieka, narodów, a nawet całej ludzkości. Bieda ta jest dla przykładu udziałem prawie wszystkich małżeństw. Wino radości i miłości wzajemnej obecne u początku w związku małżeńskiego zaczyna z upływem lat się wyczerpywać, a nawet zaczyna go brakować. Każde ludzkie uczucie może się wypalić. Na małżeństwo i rodzinę spada wówczas chmura troski i smutku. Gdzie znaleźć nowe wino, by nie zabrakło go do końca naszych dni? Jak zamienić rozczarowanie w radość? Jest na to rada. Trzeba zaprosić Jezusa do naszego małżeństwa, ponieważ tylko On, ponaglony przez swoją matkę, może wodę rutyny zamienić w jeszcze lepsze wino niż to, które było na początku. Może stworzyć nowy rodzaj miłości małżeńskiej. mniej burzliwej, ale za to trwalszej, ponieważ zdolnej do przebaczenia. I wreszcie przychodzi kolej na uprawę ludzkich serc. Kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz przypomina sobie o tym, że jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale jest również Bożą rolą. Przypomina sobie o zbliżającym się Sądzie Bożym i o przybyciu boskiego żniwiarza, który odrzuci plewy, a ziarno dobrych uczynków zgromadzi w swoich śpichlerzach, przez co dożynki mają nie tylko swój wymiar doczesny, ale także swój wymiar wieczny. Całe stworzenie, powiada święty Paweł, jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, ufając, że zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia. Z tego względu serce jest najważniejszym terenem na ziemi, który trzeba pracowicie uprawiać. Dlatego jeden z ojców Kościoła, zwracając się do rolnika, napomina go: kiedy przechadzasz się po polu i doglądasz swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj także o siebie, jak o swoje pole. Tak jak domagasz się od swego rolnika, aby troszczył się o piękno twojego pola, tak też uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana. Dlatego są tutaj z nami dzisiaj również duszpasterze rolników, którzy jako przewodnicy ludu Bożego są wezwani do tego, by prowadzić rolników do odnowy moralnej. Oni to proszą dzisiaj Pana Boga nie tylko o dobre wywiązanie się ze swojego zadania, ale również o roztropność dla siebie. O to, by w ich pracy duszpasterskiej nie dali się nigdy sprowadzić do poziomu demagogii i populizmu, do tworzenia pozorów walki o słuszną sprawę i zyskiwania ludzkiego poklasku, ale by wspierając rolników w ich słusznym dążeniu do uzyskania godnych warunków życia, mieli zawsze na względzie zasadę solidarności wszystkich grup społecznych, aktualną sytuację kraju oraz grę różnych sił politycznych i grup interesu, którą nie mogą się dać wmanewrować, ani przez nią pozwolić się zmanipulować. I wreszcie ostatnia rzecz – uprawa ziemi. Dożynki to nie tylko rozważanie o rolniku, to także medytacja o rolnictwie. Rolnictwo, jak wiemy, od zawsze boryka się z problemami. Dzisiaj traci na znaczeniu, spychane zazwyczaj na drugi plan ze względu na inne, rzekomo ważniejsze sprawy. Opłaty z Unii zdawały się zacierać różnice, lecz w małych gospodarstwach i tak pochłaniane są przez drożejące ceny paliwa i nawozów, a sadownicy twierdzą, że sprzedają owoce poniżej kosztów, bo takie ceny dyktują pośrednicy. Rolnicy z małych gospodarstw nie mają możliwości sprzedaży swoich produktów, a obecne przepisy służą przede wszystkim dużym, wyspecjalizowanym gospodarstwom. Tymczasem poważnym problemem jest niski stopień samoorganizacji rolników. Wieś pustoszeje, a ci, którzy pozostają, czują się opuszczeni. Bieda w Polsce jest przede wszystkim biedą wsi. Aby sprostać dzisiejszym trudnościom i wyzwaniom, rolnictwo stoi dzisiaj w konieczności głębokiej restrukturyzacji. Wiele gospodarstw wymaga modernizacji, która zwiększyłaby wydajność stosunkowo słabych użytków rolnych i efektywność pracy rolniczej. Produkcja rolna musi być przy tym lepiej dostosowana do wymogów wspólnotowej polityki rolnej i konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Wszystko to winno dokonywać się przy zachowaniu dotychczasowego etosu pracy na roli, stawiającego na pierwszym miejscu zaspokojenie potrzeb żywności kraju. Rolnikom potrzebna jest współcześnie coraz rozleglejsza wiedza, szczególnie wiedza o produkcji zdrowej żywności, o rynku i marketingu produktów rolnych. Wiedza agrotechniczna rolników wymaga stałego pogłębiania i uaktualniania razem ze stale rozwijającym się postępem technicznym. Do każdego rolnika powinna także szybciej docierać konkretna informacja o uregulowaniach unijnych dotyczących rynku rolnego oraz o różnorodnych środkach pomocowych dla rolnictwa. Wśród tych ostatnich znajdują się także słabo wykorzystywane fundusze na dokształcanie rolników. Do czasu, aż na obszarze Unii Europejskiej zacznie działać rzeczywiście wolny rynek rolny, ograniczany obecnie między innymi dopłatami do rolnictwa czy wyznaczaniem limitów ograniczających produkcję rolną, należy zgłosić oczekiwanie wobec polityków, aby udzielili pomocy rolnikom w planowaniu produkcji i w sprzedaży plonów i w rozwiązaniu problemów bezrobocia na wsi. Wymienione wyżej postulaty skierowane są także pod adresem władz samorządowych różnych szczebli, których zadaniem winno być uaktywnienie i usprawnienie działalności licznych instytucji doradztwa i szkolnictwa rolnego. Trzeba dopilnować, aby w zbliżających się wyborach do nowych władz samorządowych znaleźli się ludzie, którzy należycie doceniają potrzeby edukacyjne wsi. Równocześnie wieś czekają również inne głębokie przemiany społeczne. Znaczna część jej mieszkańców odejdzie do zawodów nierolniczych, ale za to powiększy się liczba mieszkańców miast, którzy wybiorą wieś jako stałe miejsce zamieszkania. Już dzisiaj na wielu wsiach mieszka więcej osób utrzymujących się z zawodów nierolniczych, aniżeli z pracy na roli. Nie oznacza to wcale umniejszenia znaczenia rolnictwa w gospodarce, ani obniżenia prestiżu zawodu rolnika. Rolnik dalej pozostanie żywicielem społeczeństwa, a do tego w coraz większym stopniu spełniać będzie rolę opiekuna środowiska naturalnego i strażnika cennych zasobów ekologicznych. Nikt go w tym zadaniu nie zastąpi. Dlatego też wieś wymaga wszechstronnego wsparcia i docenienia przez całe społeczeństwo. Im bardziej rozpowszechnia się dzisiaj niewdzięczność, tym bardziej należy dziękować. Święty Ignacy Loyola zauważył, że wśród wszelkich wyobrażalnych niegodziwości i grzechów niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy wobec naszego Stwórcy i Boga i wobec stworzeń, które uczynił dla swojej boskiej i wiecznej chwały. Jest ona zapoznaniem otrzymanych dóbr, łask i darów, przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechu. U podstaw tak surowej oceny niewdzięczności leży jego przeświadczenie, że życie w najgłębszej swojej istocie jest miłością, a miłość jest wzajemnym dawaniem i przyjmowaniem. Dlatego właśnie gromadzimy się tutaj, w polskiej Kanie, wobec stołu pańskiego i składamy na patelnię ziemski chleb, oczekując cudownej przemiany. I mówimy: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.